Rozdział 21. 8, a może 9 dni później zostawili piaski za sobą. Kilka dni wcześniej na horyzoncie pojawiła się linia szczytów, które stawały się coraz wyższe, w miarę jak się do nich zbliżali. Droga przed nimi wiła się u pazurzastych stóp gór, potem pięła się wspaniałymi łukami w ich niższych partiach, by zniknąć w załamaniach wyższych, stromych stoków. Na szczęście dalsza wędrówka miała zacząć się następnego dnia. Słońce wisiało nisko na niebie, a ciemne skupisko budynków niedaleko przed nimi rzucało cień na krawędzi pustyni. Od szczytu wieży świątynnej, wznoszącej się nad najwyższym dachem, rozchodziły się charakterystyczne linie. O tej godzinie ludzie wracali do domów, a gdy Riel i jej strażnicy weszli do wioski, jej mieszkańcy przystawali i wpatrywali się w nich, zatrzymując wzrok na łańcuchu wokół jej szyi, a potem oddalali się w jeszcze większym pośpiechu. To samo działo się w kilku innych wioskach, przez które przechodzili. Riel nie miała pojęcia, jak często kapłani wiedli splamionych do więzienia tą drogą. Musieli jednak robić to często, tubylcy bowiem dobrze wiedzieli, kim była. W pewnej wiosce trzech młodzików szło za nimi szydząc, w innej ludzie wychodzili z domów i obrzucali ją wyzwiskami. Samika poradził jej, by szła między nim a Sadżestem. Z początku sądziła, że miało ją to powstrzymać od ucieczki albo wykorzystania któregoś z mieszkańców wioski jako zakładnika. Wkrótce jednak przekonała się, że chodziło raczej o jej własne bezpieczeństwo. Wyglądało na to, że w tej wsi czekały ją tylko wrogie spojrzenia, które rzucano przeważnie z drzwi i okien. Główna droga była jedynym szlakiem. Po obu jej stronach stały budynki. Świątynia znajdowała się na samym jej końcu. Choć dzięki wieży górowała nad pozostałymi domami, była nieproporcjonalnie mała, przez co wyglądała na obciążoną od góry i przytłoczoną budowlę. Samika poprowadził ich wokół niej do dwóch niskich ceglanych budynków. Dwa skrzydła jednego wysunięte były ku przodowi po obu stronach, drugi zaś wtulił się w podwórze pomiędzy nimi, a rozmiarami ledwie przewyższał jej cele w fajer. Gdy dostrzegła kraty osadzone we froncie małego domku, zdała sobie sprawę, że pełnił właśnie funkcję celi. Cele były we wszystkich świątyniach, w których zatrzymywali się do tej pory. Tu jednak po raz pierwszy spotkała się z pomieszczeniem odseparowanym od pozostałych zabudowań. Ze środkowej części większego budynku wyszedł im na spotkanie kapłan. Na widok Samiki wyraz jego twarzy się ocieplił, lecz jego uśmiech natychmiast znikł, gdy mężczyzna przyjrzał się jej i Sadżestowi. Witaj ponownie, Samiko, powiedział. Widzę, że dziś położę się spać późną nocą. Tylko odrobinę później niż zwykle, Sadżejmie. To jest Sadżest, który zajmie stanowisko na górze. Będzie trzymał ze mną straż. Sadżejm kiwnął głową do młodego kapłana. Może tylko jej się zdawało w słabym świetle zmierzchu, ale w taksującym spojrzeniu, którym obrzucił Sadżesta, kryło się coś, przez co po plecach przebiegł jej dreszcz. Nie była pewna, czy to niechęć, zazdrość, czy jedno i drugie. W takim razie znajdźmy dla was jakieś miejsce, powiedział, wyciągając z szat pęk kluczy i wskazując na cele. Riel zdjęła tobołek i podała go Samice. Miejscowy kapłan otworzył kratę, ona zaś posłusznie weszła do środka. Sadżest został na straży, a pozostali kapłani skierowali się do budynku. W celi było ciemno, ale ściany emanowały pochłoniętym za dnia ciepłem. Jedyny mebel stanowiła ławka wbudowana w tył pomieszczenia, wykonana z tych samych cegieł co ściana. Posadzka była kamienna i pokryta przywianym zza krat piaskiem. Śmierdziała starym moczem. Riel zaś nie widziała, czy na ławce jest czysto. Nabrała więc piasku w garści i rozsypała go na niej, w nadziei, że wchłonie resztki ewentualnych nieczystości. Sadżest czekał za kratami ze swoim plecakiem u stóp. Samika wrócił wkrótce z jedzeniem i piciem dla obojga. Riel dostała duszone ziarna i kubek wody. Usiłowała nie patrzeć na porcję Sadżesta, która pachniała mięsem i jagilem, ziołowym trunkiem z przyprawami, wytwarzanym przez kapłanów na własny użytek i podobno mającym właściwości lecznicze. Choć jej posiłek nie miał smaku, nie był przynajmniej taki twardy i suchy jak to, co jedli przez wiele ostatnich 4 dni. Samika wrócił niebawem, niosąc wiadro, matę do spania i krzesło. Na chwilę otworzył kratę i podał jej pierwsze 2 przedmioty, po czym wysłał Sadżesta do budynku, żeby się przespał. Odwrócił się, gdy Riel się załatwiała, a potem usiadł na krześle i wyjął swoją książkę. Zapadła już noc, zapalił więc lampkę i trzymał ją nad kartkami. Riel rozłożyła matę na ławce, usiadła i wsłuchała się w jego głęboki głos. Ponad 100 lat temu żyła pewna zamożna wdowa imieniem Deraja, która miała 5 dzieci. Choć mogła sobie pozwolić na zatrudnienie służby do wszystkich prac domowych, kochała gotować i z tego słynęła. Pewnego razu straszliwa zaraza nawiedziła jej kraj. Kiedy zachorowało 1 dziecko Derai, sięgnęła ona po uzdrowicielską wiedzę przekazywaną w jej rodzinie z matki na córkę. Okazała się jednak nieskuteczna i dziecko zmarło. Kiedy zachorowało 2 dziecko, zwróciła się do miejskich lekarzy słynących z wiedzy i umiejętności zdobywanych przez 100-lecia nauki. Nie spotkali się jednak wcześniej z taką chorobą i dziecko zmarło. Kiedy zachorowało 3 dziecko, zwróciła się do kapłanów, lecz do tego czasu świątynia pełna była ofiar zarazy, a kapłanów było za mało, by mogli zająć się wszystkimi. Nie chcąc faworyzować bogatych ani biednych, wybierali osoby do leczenia poprzez losowanie. Jej dziecko nie zostało wybrane i zmarło. Kiedy zachorowało 4 dziecko, przez 3 dni i 3 noce modliła się do aniołów, składała ofiary i odprawiła wszystkie rytuały, lecz mimo jej pobożności dziecko zmarło. Kiedy ostatnie dziecko zachorowało, zajrzała do najstarszej księgi, jaką jej przekazano. Tam odnalazła informacje o dawno ukrytej magii, nauczyła się jej używać i dziecko przeżyło. Po wszystkim ogarnęło ją ogromne poczucie winy, że jej córka przeżyła, a pozostałe dzieci zmarły. Wiedziała, że jej dusza już była zgubiona. Co zatem miałaby do stracenia, gdyby ocaliła kolejne dzieci? Wyleczyła więc dzieci krewnych i przyjaciół, ukrywając swoje metody i przekonując innych, by także jej nie zdradzili. Lecz im więcej dzieci udawało jej się uratować, tym większe i silniejsze poczucie winy w niej narastało. Dlaczego ci, którym wiodło się gorzej, mieli cierpieć, skoro jej zamożni przyjaciele nie cierpieli? Udała się zatem samotnie do biedniejszych części miasta i wkrótce po okolicy zaczęły krążyć opowieści o damie, która leczyła dotykiem, choć nikt nie chciał powiedzieć w jaki sposób. Kiedy jednak usłyszeli o niej kapłani, domyślili się prawdy i zastawili na nią pułapkę. Gdy w nią wpadła, przyznała się do swojego występku i poddała ich osądowi. Dokonała jednak tylu dobrych uczynków, że zamiast wygnać ją z miasta, jego ludność zebrała się i zagrodziła jej drogę. Obawiając się buntu przeciwko mądrości aniołów, kapłani zasięgnęli rady u 10 najbardziej szanowanych duchownych na świecie. Mężczyźni zebrali się i rozpatrzyli całe dobro, którego dokonała wdowa, oraz kradzież magii, której się dopuściła. Wiedzieli, że będzie trzeba pilnie strzec kobiety, by już więcej nie posłużyła się magią. Wiedzieli, że będzie trzeba ją ukarać, by inni nie próbowali pójść w jej ślady. Wiedzieli, że karę będzie musiała zaakceptować ludność. Postanowili, że Deraja, a potem jej córka muszą uzupełnić magię, którą skradła kobieta. Gdy jej o tym powiedzieli i zapytali, jak chciałaby pracować, zastanawiała się długo i poważnie. Potrafiła tylko leczyć i gotować. Skoro nie mogła pomagać innym dzięki pierwszej umiejętności, postanowiła, że będzie pomagać dzięki drugiej. I tak przez resztę życia Deraja z córką przygotowywały posiłki dla ubogich i zbierały pieniądze na świątynię. Powiadano, że potrawy te były zdumiewające. Jeśli bowiem ktoś pragnie wytworzyć magię, nie wystarczy proste wymieszanie składników. Ludzie przybywali z daleka, by ich spróbować. A ci, którzy jej pilnowali, wierzyli, że Deraja i córka z nawiązką spłaciły przed śmiercią dług u aniołów i że spotkają ich w duchowym królestwie. Samika zamknął książkę i jak zawsze na chwilę przymknął oczy. Riel milczała, lecz w głowie aż kotłowało jej się od pytań. Co on zamierza? Choć nie wszystkie opowieści, które czytał, mówiły o ludziach, którym wybaczono posługiwanie się magią, większość jednak kończyła się właśnie w ten sposób. Czyżby próbował jej powiedzieć, że mogłaby odkupić swoje winy? Jeśli tak, i jeśli rzeczywiście jej się to uda, to co potem? Czy zostanie uwolniona, gdy spłaci dług? A jednak za każdym razem, kiedy pytała go o więzienie, nie wdawał się w szczegóły. Kilka nocy temu przyszło jej do głowy, że może nie chciał o tym mówić przy Sadżeście, choć nie wiedziała dlaczego. Masz jakieś pytania? Odezwał się. Tylko te, na które nie chciał mi pan odpowiedzieć. Odparła, lecz nie udało jej się ukryć nadziei w głosie. W takim razie niech aniołowie czuwają nad tobą tej nocy, powiedział i wstał. Westchnęła i pokręciła głową. Po co pytał, skoro nie zamierzał odpowiadać? Może dlatego, że nie zadaje odpowiednich pytań. Zaśmiał się. Dobrze było to słyszeć, choć dziwny był to wyraz serdeczności, biorąc pod uwagę ich rolę i sytuację, w jakiej się znaleźli. Jeszcze kilka dni, Riel, zdmuchnął lampę. Idź spać. Choć łóżko było twarde, nie dotarło do niej już nic, gdy tylko położyła głowę na macie. Obudziły ją jakieś dźwięki i światło. Bolało ją całe ciało. Jak to możliwe, że już wstał świt, a ja ciągle jestem taka zmęczona? Otworzyła oczy i zmarszczyła brwi, gdy zobaczyła, że w celi nadal jest ciemno. A jednak na ścianie nad ławką widziała swój cień, który rzucała dzięki słabemu światłu spoza krat. Poruszał się, lecz ona pozostawała w miejscu. A więc to źródło światła musiało się przesuwać. Wtedy usłyszała czyjś oddech. Przyspieszony, lekko chrapliwy, dochodzący od strony krat. Odwróciła głowę i natychmiast tego pożałowała. Sadżest przywarł do prętów. Wpatrywał się w nią intensywnie. Kiedy jednak na niego spojrzała, zobaczyła błysk zębów oświetlonych światełkiem, które unosiło się między nią a kapłanem. W jednej dłoni trzymał coś małego i kwadratowego. Druga poruszała się krótkimi szarpnięciami. Spojrzała w dół i zobaczyła, co obejmowały jego palce. Zamarła wstrząśnięta. Zaśmiał się cicho. Chodź, pomóż mi, zachęcił ją. A kiedy już tam dotrzemy, dopilnuję, żebyś była traktowana... Cóż, lepiej. Wstrzymał oddech. Och, za późno. Spięła się już, żeby wstać, więc zdołała w porę się odsunąć. Celował w jej twarz. Gdyby chciał trafić niżej, możliwe, że nie zdążyłaby zrobić uniku. Mimo wszystko jego nasienie ochlapało matę. Niemal krzyknęła z obrzydzenia, ale pożałowała swojej reakcji. Dała mu do zrozumienia, że udało mu się wzbudzić w niej oburzenie. Przełknęła gorycz i zsunęła matę na ziemię, w nadziei, że suchy piasek wchłonie wilgoć. Ohydny, obrzydliwy człowiek. Nieważne, powiedział. Nie patrzyła na niego, gdy układał szaty i doprowadzał strój do ładu. Na pewno jeszcze będzie okazja. Nie zaszkodzi ci trochę się w tym podszkolić, zanim tam dotrzemy. Na górze będą oczekiwali tego, a nawet znacznie więcej. Gwałtownie uniosła głowę i spojrzała mu w oczy, zanim zdołała się powstrzymać. Uśmiechnął się i pokiwał głową. O tak, staram się wyświadczyć ci przysługę. Nie chciałabyś przybyć tam nieprzygotowana i nie mieć przyjaciół. Parsknął. Nie myśl, że Samika ci pomoże. Odejdzie po kolejnych splamionych. Nie zwracaj na niego uwagi, powiedziała sobie. Próbuję cię zastraszyć. A jeśli? Nie, to nie może być prawda. Zauważyła, że Sadżest nadal trzyma kwadratowy przedmiot. Dostrzegł, że przeniosła na niego wzrok, Uśmiechnął się więc od ucha do ucha i pokazał go jej. Magiczne światło odbijało się od powierzchni pokrytej jakąś połyskliwą pastą. Gdy obrócił przedmiot, dostrzegła namalowane na nim kolory i kształty i zamarła z przerażenia. To był akt, który zaczął malować Izarę. Ten, który sama dokończyła. Ten, który zniknął po inspekcji przeprowadzonej przez Sagesta i Saelema w domu Izara. Na brzegach, za które musiał trzymać go kapłan, obraz był rozmazany, bo gdy Sagest go zabrał, malowidło było jeszcze mokre. Przepełniła ją złość. Spróbowała wyrwać mu przedmiot, lecz kapłan odsunął się szybko i roześmiał się. Nie dostaniesz go. Nadal jest mi potrzebny. Dotrzymywał mi towarzystwa niejednej nocy, powiedział. Oczywiście nie jest tak ładny jak twój portret, ale tamten nie zmieściłby mi się do tobołka. Oddech uwiązł jej w gardle. Portret. Nie widziała go od dnia, w którym uciekła od rodziny. Czyżby Sagest zabrał go, gdy kapłani szukali jej w domu Izara? Na pewno. Nie widziałam go od tego czasu. Dlaczego Izara mi nie powiedział? Zacisnęła dłonie w pięści. Gdybym miała zabić Sagesta, żeby uciec, wcale bym tego nie żałowała, powiedziała sobie. Przeszył ją dreszcz. Nagle ucieczka nie była już tylko mrzonką, naprawdę zaczęła jej pragnąć. Wszystko, co jej zrobiono, było sprawiedliwe. Jeśli jednak będzie musiała spędzić resztę życia pod kontrolą tego człowieka, na coś takiego nie zasługiwała. Nikt nie zasługiwał. Dlaczego nie zrobić tego teraz? Nie zaczerpnąć magii i nie spróbować się uwolnić? Samika był w budynku. Walka z jednym kapłanem była łatwiejsza niż z dwoma. Co się tu dzieje? Sagest odskoczył od krat i w celi znowu zapadła ciemność. W ich stronę szła jakaś postać oświetlona od tyłu przez światło padające od strony budynku. Choć jej twarz skrywał cień, Riel natychmiast rozpoznała chód Samiki. Sagest odwrócił się i wzruszył ramionami. Nic. Co tam masz? Zapytał Samika stanowczym tonem. O nie, widziałem co trzymałeś i to nie było to, daj mi to. Jakiś przedmiot powędrował z jednych rąk do drugich. Pojawiło się kolejne światełko i Riel wypatrzyła obraz w rękach Samiki, nim zdążyło zgasnąć. Zastąpiły je płomienie, a palące się malowidło upadło na ziemię. Utkwiła w nim wzrok. Jedyny obraz, nad którym pracowała razem z Izarem, został zniszczony, lecz ona czuła jedynie ulgę. Głupiec, rzekł Samika. Powiedz mi, dlaczego nie miałbym odesłać cię do Fajer? Nawet jej nie tknąłem, zaprotestował Sagest. Tylko z nią rozmawiałem. Szantażowałeś ją, czy jej dokuczałeś? Nic z tych rzeczy, po prostu idź do łóżka. Obudź Sajma i powiedz mu, że będzie musiał zacząć wartę wcześniej. Jutro poniesiesz tobołek swój i jej. Sagest przygarbił się i oddalił. Wkrótce nadszedł ziewający miejscowy kapłan. Samika odsunął się nieco. Zaczęli po cichu rozmawiać. Riel usiłowała usłyszeć ich słowa. Przepraszam, to rzekł Samika. Czy ona... Nie, on chyba wie, ale nie wiem jak się dowiedział. Kapłan z blizną ściszył głos. Sajim pokręcił głową i mruknął coś pod nosem. Riel przysunęła się do krat, zamknęła oczy i nasłuchiwała dalej. To robisz? Bo muszę, odpowiedział Samika mocniejszym tonem. Zamarł i spojrzał w jej stronę. Mam nadzieję, że jako urodzony i wychowany w tym straszliwym miejscu stałeś się człowiekiem lepszym niż większość. Stanowczo rzekł Sajim, a potem zadał pytanie, którego nie usłyszała. Samika pokręcił głową. Sajim westchnął i ruszył w kierunku celi. W końcu wydobędę z ciebie prawdę, Samiko! Zawołał przez ramię, lecz sympatia w jego głosie złagodziła to ostrzeżenie. Gdy stary kapłan podszedł do celi, w świetle gwiazd była w stanie dostrzec jego minę i zadrżała na widok tego, co z niej wyczytała. Współczucie.